Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
W audycji Szczerze o Kościele witam dzisiaj naszego gościa, to Teresa Bochenek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I od razu na początku mówimy Państwu, że nie wiemy, dokąd nas ta rozmowa zaprowadzi, bo pomysłów na to, co można zrobić w ciągu całego życia, jest nieskończenie wiele. I pani Teresa jest jedną z takich osób, która tych pomysłów ma wiele i je realizuje.
I ja tylko dodam, że to nie w ciągu całego życia, ale w ciągu ostatnich kilku lat, od kiedy jestem szczęśliwą emerytką.
Boję się pomyśleć, co by się stało, gdyby pani całe życie tak marzyła i realizowała swoje marzenia.
Nie wiem, dokąd bym doszła, ale pewnie byłoby bardzo ciekawie.
Ale zaczniemy od pomysłu na Camino. Skąd się wzięła ta chęć przejścia tej drogi do Santiago de Compostela?
Znaczy, chęć się wzięła tak dosyć prozaicznie. Przeczytałam książkę Coelho Pielgrzym. Wprawdzie ludzie różnie o niej mówią, ona jest różnie komentowana. Niektórzy twierdzą, że tam za dużo fantazji i tak dalej, ale mnie wciągnęło jakby, ja pomijam te jego jakieś tam stawki takie bardzo filozoficzne, ale wciągnął mnie ten jego opis drogi, jakby sama idea tegoż. Ja nie słyszałam wcześniej w ogóle, że jest Camino, że ludzie wędrują, to było dla mnie coś zupełnie obcego. No sobie myślę, no Coelho kolejny raz sobie pofantazjował, ale mamy internet, więc wrzuciłam hasło Camino i Santiago i nagle mi wyskakuje, że tak, że owszem. I no szczególnie droga francuska, ta, którą opisywał po kolei miejscowościami. No i już mi zaświtało wtedy w głowie, i ale to minął jeszcze dobry rok. Zaczęłam najpierw mówić w rodzinie, więc patrzyli na mnie tak trochę dziwnie, nie? Mamo, pamiętasz ile masz lat? I tak
a
dalej.
A mama miała wtedy lat?
Mam powiedzieć.
No będzie mówiło o tym, co się wydarzyło kilka lat
no,
temu.
No byłam już na emeryturze.
Wszystko jasne jest i dla mnie i pewnie dla słuchaczy.
No więc ile masz lat i tak dalej, co ty znowu wymyśliłaś, no... Były również inne takie wstawki, ale w końcu postanowiłam, nie, trzeba raz sobie powiedzieć albo w lewo, albo w prawo, zabukowałam bilet na samolot i mówię, lecę. Z tym, że wtedy pierwszy raz nie zakładałam, że przejdę cały szlak francuski, który się zaczyna w Saint-Jean-Pied-de-Port we Francji, no ma ponad 900 kilometrów, ale jeszcze pracowałam na pół etatu, prowadziłam swoje biuro, więc mogłam wygospodarować co najwyżej 2 tygodnie, no 16-17 dni, więc obliczyłam, że dobrze będzie zacząć z Leon. Z Leon do Santiago jest jakieś 350 kilometrów. Te odległości kilometrowe są różne, bo to od przewodnika zależy. Jedni podają tak, drudzy inaczej. Potem, kiedy już miałam już ten telefon taki, że mogłam sobie nastawić Endomondo, to mi się nigdy nie zgadzało z tym, co podają przewodnika, ale to inna sprawa. No więc ustaliłam, że z Leon, piękne miasto, pierwszy raz wypadł do Hiszpanii. Podekscytowana byłam niesamowicie, więc Barcelonę zwiedziłam, pojechałam do Leon, no i tam zaczynam swoją drogę. Miałam zacząć, ja jeszcze czekałam, zanim otworzą albergę. Przysiadła koło mnie taka, wtedy była to dla mnie bardzo starsza pani, gdzieś tak była, koło 70. Z małym plecaczkiem, takim pół jak mojego. No i tak sobie rozmawiałam. Znaczy, muszę powiedzieć, że ja byłam absolutny analfabeta lingwistyczny. Coś tam pamiętałam ze szkoły, parę słówek angielskiego i tak starałam się zrozumieć ją, co ona mówi. No i zrozumiałam na tyle, że ona idzie z Anglii samej. Jest już ponad miesiąc w drodze. Z małym takim plecaczkiem. Kobieta widzę w formie, a ja z plecakiem takim, że ledwo go zarzucałam na plecy. Ja sobie się, no, będzie chyba trochę ciężko, ale pomijając te rzeczy, zaczęli się schodzić inni pielgrzymi. Co mnie urzekło zaraz tego pierwszego dnia, znaczy jeszcze tej pierwszej godziny, kiedy siedziałam na tej ławce przed alberga, było to alberga w Leon prowadzone, znaczy nie było, no dalej funkcjonuje, prowadzone przez siostry zakonne, zresztą bardzo, bardzo przyzwoite. Z tym, że otwierali gdzieś dopiero godzina 12 czy 13. Zaczęli schodzić inni pielgrzymi, którzy już napływali z trasy, gdzieś tam rano wyszli. Jak ja zobaczę, jak oni się serdecznie witają, jak się obcałowują, opowiadają, co było tego dnia na drodze, a ty to, a ty tamto. Słuchaj, Jezu, to fajna atmosfera, nie? No fajni ludzie idą. No bardzo chciałam już być w tej społeczności, no ja na razie byłam obca. No dobrze, i na następny dzień wyruszam w drogę i tu muszę właśnie się zatrzymać trochę, bo to też mnie jakoś tak może nie zdeterminowało, ale jakby wyznaczyło dalsze moje ścieżki. I razem ze mną, przede mną parę kroków wyszła inna kobieta. Nie widziałam jej wieczorem. Zresztą dużo ludzi tam nocowało. No i tak dreptałyśmy w niewielkie odległości od siebie. Przy wyjściu z Leon jest taki piękny pomnik. Człowiek pamięta swoje pierwsze wędrówki bardzo, tak jak pierwszą miłość i w ogóle wszystko to, co było pierwsze. Jest taki piękny pomnik strudzonego pielgrzyma siedzącego, tak opartego o krzyż, z boku jakaś tam taka sakwa, buty zrzucone. No i widzę, że ta kobieta sobie robi z nim zdjęcie. No potem ja podeszłam, też chciałam zrobić zdjęcie. No i tak zaczęliśmy, może ja tobie, a może ty mnie. Więc okazało się, że to Amerykanka, Virginia na imię, niesamowicie serdeczna osoba. Szłyśmy potem już razem, no już bez szczegółów oczywiście, szłyśmy razem do momentu, kiedy ja zupełnie wysiadłam. Pęcherze na nogach były takie, że...
Że lepiej nie mówić.
Że lepiej po prostu nie mówić. No, już nie mówiąc o plecaku, który był tak ciężki, że jak przystawałyśmy na drodze, żeby odpocząć i chciałam go, i zrzuciłam go, to potem Virginia musiała mi pomóc go nakładać, bo on był tak ciężki. No oczywiście ja się tak wyekwipowałam ze wszystkim, nie? Płyny na podprysznic i te jakieś kosmetyki.
Jak na wczasy.
Tak, no ileś tam bluzek do przebrania. Potem po kilku dniach to ja już zostawiałam pewne rzeczy w schroniskach. Ale on, i tak ten plecak był dosyć ciężki. No w każdym razie ja się właśnie poznałam wtedy w Virginie i to było niesamowite poznanie. Potem musiałyśmy się rozstawić właśnie przez to moje jakby niedomaganie. Potem znowu żeśmy się spotkały na szlaku i na końcu drogi w Santiago. Ale krótko rzecz biorąc, mówię, to Leon jakby ciągle siedziało w mojej głowie, bo tam ją poznałam. Po roku Virginia zmarła na raka. Okazało się, że ona chorowała, miała raka czustki. Także kiedy ja się dowiedziałam, że ona zmarła, no byłam już po drugim Camino portugalskim, kiedy jeszcze mnie prosiła, żebym uściskała od niej Jakuba, że ona na pewno wyzdrowie i do niego pójdzie. Jak się dowiedziałam, że zmarła, postanowiłam zrobić Camino właśnie to francuskie od początku, od Saint-Jean-Pied-de-Port. No, nie było lekko, ale powtarzam ciągle, to Leon. Chciałam dojść przynajmniej do tego Leon, bo tam spotkałam się z Virginią i żeby jakoś tak poczuć atmosferę tego miejsca i być z nią tam. Parę kilometrów przed Leon się rozchorowałam w sposób bardzo, bardzo mocny. Trafiłam do szpitala, potem musieli mnie bardzo szybko do Polski przetransportować. No, rzeczywiście, znaczy mój syn się zajął już tym, załatwił lot i tak dalej, ale i w Polsce już od razu do szpitala, gdzie lekarze potem byli zdumieni, że w ogóle wyszłam z tego. I nawet moja lekarka mówiła, że święty jak nade mną czuwał. I tak coś w tym jest, nie? Tam ją spotkałam i przed tym Leon, ja sama się tak rozchorowałam, że właściwie to... Może godzina, dwie dłużej już by mnie nie było, nie? Ze mnie krew po prostu schodziła w szybkim tempie. Także kiedy powiedziałam sobie od tej pory, że więcej już Camino francuskie nie będę robiła. A w każdym razie potem robiłam wiele innych. Zrobiłam Camino Norte, Camino Levante. Camino Norte to jest ten północny taki szlak. Camino Levante z Walencji do Santiago. Najpiękniejszy był taki najbardziej też, który utkwił w głowie, to Camino tak zwane Via La Plata, który idzie z Sewilli, samego południa Hiszpanii do Santiago. Potem można jeszcze odbić na tak zwany Camino San Andrés. No, ja nawet nie wiem ile, ale to było grubo ponad 1000 kilometrów. Z tym, że przez takie piękne jakby miejsca, z jednej strony piękne, z drugiej strony może nie zawsze do życia, bo spalona słońcem ziemia, prawda, pusto. Bywało tak, że szliśmy kilkanaście kilometrów, nie było nic, absolutnie nic, więc trzeba było mieć zawsze jakąś i wodę do picia, i coś do jedzenia. I tam trafiłam też na wspaniałe towarzystwo, gdzieś po dwóch czy po trzech dniach, tak jakoś żeśmy się spiknęli. Było świetnie, bo była Brazylijka, był Hiszpan, Niemiec i ja Polka.
I znaleźliście wspólny język.
No więc próbowaliśmy się po angielsku porozumiewać. Mój angielski, no już wtedy po paru latach to już troszkę był lepszy niż na początku. Staram się jakoś go ciągle jakby ulepszać. No to jest jednak potrzebne. Angielski jest tym takim językiem Esperanto na Camino. Czasem jeszcze francuski, ale nie, angielski przebija wszystko. No i troszkę łapię hiszpańskiego, więc nie dam się sprzedać w podstawowych sprawach, nie? Gdzie w lewo, gdzie w prawo, gdzie sklep i tak dalej.
Świetnie się pani odnajdzie w takiej sytuacji.
Tak, ale ja zawsze się śmieję, bo się tak trochę uczyłam tego hiszpańskiego przed wyjazdem do Hiszpanii, że owszem, trochę się nauczyłam pytań, ale nie nauczyłam się odpowiedzi. Bo Hiszpan nie odpowie pani wprost. Jak się pani zapyta, czy idę do schroniska dobrze, czy gdzie iść do sklepu, to nie powie, że idź prosto, czy w lewo. Nie. Opowiada całą historię miasteczka i wszystkiego, co widać wokół, a widzisz tam ten dom z kwiatami, to tam, to miń go sobie, idź dalej, nie, a potem zobaczysz. I tak po kolei opowiada, więc ja tylko starałam się wysłuchiwać, kiedy wreszcie powie w lewo, w prawo czy wprost. No i tak to się dzieje.
Pani Tereso, dla tych, którzy przechodzili Camino, powodów, dla którego wyruszają w trasę, jest mnóstwo, bo niektórzy mówią, że to jest taka chwila wytchnienia, inni mówią, że to jest jednak połączenie pasji turystycznej z jakąś pasją
duchową.
Mhm. Ale też nie brakuje tych, którzy mówią, że to jest też taka okazja na spotkanie się z Panem Bogiem, na taką refleksję właśnie modlitewną. Jak to było w pani przypadku? Czy tutaj te elementy duchowe też odgrywały dużą rolę?
Oczywiście, że tak. Od tego się nie da uciec, bo i ja mówię, idę przez to jakieś ziemie tam, te obce, przez Hiszpanię, Portugalię, przez Włochy i podziwiam naturę. Przecież natura to jest to, co Pan Bóg stworzył. I stworzył ją tak piękną. I wtedy właśnie, kiedy ma się czas temu przyjrzeć, bo kiedy gdzieś jedziemy z wycieczką, autokarem, z samochodem, nie ma tego czasu, prawda? To nam śmiga gdzieś tam za oknem. Ale kiedy się idzie, wydeptuje krok po kroku, to siłą faktu człowiek patrzy wokół i podziwia wszystko to, co zostało stworzone. No przez tego Najwyższego.
Czyli co? Można powiedzieć, że to taka trochę modlitwa uwielbienia jest.
Tak, tak, oczywiście. To od tego się nie ucieknie. Człowiek ciągle dziękuję Bogu, że to tak wygląda, że mogę to podziwiać, że jest mi to dane, że ciągle żyję i mogę robić to, co robię i właśnie w ten sposób jakby dziękować Bogu za to wszystko.
To jeszcze zapytam o te trudności, które się pojawiają i o cierpienie, które jest nieodłącznym elementem każdego pielgrzymowania i każdej drogi. Co z tym zrobić?
To po prostu trzeba to przejść. Tu nie ma żadnego lekarstwa. Jedni to odczuwają lepiej, drudzy gorzej. No młodsi mają zdecydowanie lepiej. Tak nieraz patrzę troszkę takim, no w cudzysłowie, zazdrosnym okiem, nie jak śmigają sobie szybko. Ja idę zdecydowanie wolniej. No teraz to już w ogóle po tych moich różnych przejściach chorobowych i złamanym kręgosłupie i tak dalej, więc nie spieszę się, ale tym bardziej właśnie mam czas na podziwianie tego wszystkiego. Ból jest. Ból jest niesamowity, szczególnie kręgosłup, prawda, plecy od plecaka. Nogi tak sobie, no ja nie narzekam jakby na kondycję nóg. No i zaradziłam jakby już temu, co na pierwszych kaminach doskwierało mi najbardziej, czyli te pęcherze, te odciski i tak dalej. Mam już na to swoje sposoby i tutaj się tego nie boję. Poza tym ważne są właśnie dobre buty i na to nie żałuję pieniędzy. Dobre buty i dobry plecak. To musi być z górnej półki, że tak powiem. Na tym nie można oszczędzać. A reszta już potem się układa. Z tym, że muszę pani powiedzieć tak, jak się idzie drogą, człowiek nieraz jest bardzo zmęczony. Wydaje się, że jest, już chyba nie dojdę. Jeszcze 5 kilometrów, nie, to przekracza moje siły, ale chwila odpoczynku, idę dalej. Potem przychodzi się do schroniska, człowiek zrzuca ten plecak, bierze prysznic, przebiera się, bierze te swoje przepocone rzeczy i jest jakby zupełnie, jakby się narodził dopiero co. Już wtedy nie czuję tego bólu. I nie ma silnych, żebym nie poszła wtedy właśnie gdzieś tam do miasta, czy choćby to była wioseczka, ma obeszła ją dookoła, zobaczyła, jakie są kościoły, weszła do kościoła, jeżeli są otwarte oczywiście. Czasami są. Żebym nie poznała wszystko to, co jest wokół. I wydaje mi się wtedy, że dostaję jakby skrzydeł właśnie przez to, że nie mam tego plecaka, że zmieniam sobie te buty, te trekkingowe na jakieś klapeczki i lekkie, zawsze mam takie klapki, albo w ogóle zawsze też i sandały trekkingowe na zmianę, bo to różnie też jest na szlaku. Dostaje się wtedy takiego powera, jak to się mówi. No to jest coś niesamowitego. No i na następny dzień, bo trudno, plecak znowu na plecy i heja, nie?
I kolejne kilometry
I kolejne kilometry, tak. Z tym, że pierwsze dni są takie zwykle dosyć ciężkie, bo trzeba wejść w ten rytm. Sam organizm się musi przyzwyczaić, prawda, do tych trudów, do tego, że przez te kilka godzin jest tak, a nie inaczej. Trzeba dźwigać ten plecak, trzeba iść krok za krokiem, ale trzeba to przyjąć tak, jak jest.
Jest dobrze.
Jest dobrze. Wyśmienić.
Dzisiaj gościem audycji była kobieta, która wiele przeszła w życiu.
Dróg.
Kilkakrotnie. Kilkakrotnie Camino i to różne trasy. Tak. Teresa Bochenek, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie. Miło mi, że mogłam się podzielić jakimiś spostrzeżeniami swoimi.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.